Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. A w studiu razem ze mną pani Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka, co pewnie nie jest dla państwa systematycznie słuchających naszych audycji zaskoczeniem.
Mam nadzieję, że nie jest. Dobry wieczór pani Iwono i dobry wieczór państwu.
Czy ten wieczór będzie dobry? Na pewno będzie dobry z poezją. Czy ta poezja państwa zachwyci, zainteresuje? No tu stawiamy znak zapytania, ale chyba jest to ciekawy zestaw.
Zdecydowanie jest to zestaw interesujący, różnorodny, taki, który zmusza do myślenia, który zabiera nas w bardzo różnorodne podróże, powiedziałabym, po życiu człowieka.
Po meandrach ludzkiej duszy, ale też zabiera nas w konkretne miejsca, ponieważ Karol Maliszewski, autor tomu Zdania na wypadek, związany jest mocno z Dolnym Śląskiem i to czuć w tej poezji. Pojawiają się konkretne nazwy, jest Nowa Ruda, w której obecnie mieszka. Przy okazji też mogę powiedzieć, czy warto powiedzieć, że razem z Olgą Tokarczuk organizuje Góry Literatury.
Tak, także to jest poważny człowiek od poważnych tekstów, można tak powiedzieć. I to czuć, tak, bo ten tom jest też takim wyborem, zbiorem różnorodnych utworów tego poety. Różnorodnych tematycznie, ale które łączy, powiedziałabym, takie dojrzewanie gdzieś, taka przemiana tego podmiotu lirycznego, bohatera, takie spostrzeganie rzeczywistości. Tutaj się po prostu zmienia.
Tak, ale chyba też trzeba powiedzieć i warto powiedzieć, że to są wiersze zebrane w tym tomie, że to nie jest jeden jednorodny tom, tylko tutaj się pojawiają utwory, które były wcześniej w innych tomach już publikowane. Być może jest to taki przekrój twórczości pana Karola Maliszewskiego. Dużo jest tutaj miejsc, dużo jest prywatności, jest biografia, codzienność, historia pokolenia, jest też język pokolenia. Autor nie stroni od wulgaryzmów, ale no, robi to w odpowiednich ilościach.
Tak, przez te wulgaryzmy przyznaję, musiałam bardzo uważać, które utwory wybieram państwu do przeczytania, bo jednak cenzura musi pewna wejść, ale wśród tych utworów warto zauważyć, że one są bardzo osobiste, tak? Ta cała poezja jest mocno osobista i pokazywana z przestrzeni, powiedziałabym, różnych etapów życia, bo tutaj mamy troszeczkę takiego burzliwego młodzieńca, mamy osobę dojrzałą, mamy też taką osobę, która już zaczyna myśleć i doświadczać takiej, powiedzmy, wyższej dojrzałości, już zaczyna myśleć gdzieś o kresie życia. I myślę, że to jest ciekawe spojrzenie właśnie na takie szerokie spektrum.
Tak, ale też jest dużo o samej poezji, o pisaniu. Poeta jest poetą, jednocześnie cały czas się konfrontuje z tym, kim jest poeta, czy warto być poetą. Co to znaczy w ogóle być poetą w współczesnym świecie? Taka trochę męka twórcza tu się pojawia, tak? Że z jednej strony nie może przestać pisać, a z drugiej strony pyta, czy to ma sens.
Tak, w ogóle poezja w poezji to jest, jak już też pani wie, moja ulubiona tematyka. Ja uwielbiam szukać właśnie utworów, które mówią o tej męce też pisania, o tym...
Sama pani tego doświadcza.
Dokładnie, więc tutaj lubię czytać o tym, jak tego doświadczają inni poeci, jak skupiają się na tym swoim pisaniu, czy widzą w nim sens, jaki sens, potrzebę, co ich kieruje ku temu pisaniu i czy ta poezja jest dla nich taką rzeczą wyższą, czy wręcz przeciwnie, jest czymś takim przyziemnym mocno. I tutaj tych utworów o tym byciu poetą faktycznie pojawia się bardzo dużo.
No to proszę bardzo, poeta, kropka, maszyna. Pisanie, przepisywanie, wysyłanie na adres redakcji, skamlanie u drzwi wydawnictw, ukrywanie się za godłem harnaś albo outsider, otrzymywanie kwoty przekazu 5000 zł za całokształt, dziękowanie za zaproszenia na sesje, wieczory, poranki, podpisywanie listy obecności, w tym pokoleniu obowiązkowe wołanie na puszczy albo pieprzona komuna, co na jedno wychodzi, a potem chowanie głowy pod stół, bo na sali może być tajniak. błaganie o stypendium, ewentualnie jednorazową dotację na rzecz rozkwitu prężnego talentu. Wyganianie dzieci z pokoju, bo tata skrobie poezję. Taka mała skrobanka na marginesie ostatnich 7 lat wspólnego pożycia z maszyną do pisania kupioną na spółkę z Maćkiem Chlebickim w Białymstoku na parę dni przed telewizyjnym wystąpieniem zwierzchnika sił zbrojnych Skoroświt. No mamy tutaj jak byk rok 81 i wprowadzenie stanu wojennego, taka rzeczywistość polityczna w ten sposób zakamuflowana, jednocześnie ta męka tworzenia, tak? Czy to warto pisać za te grosze, tak? Czy to warto pukać do różnych instytucji?
Takie ostrzeżenie być może dla poetów, którzy chcieliby pisać, wydawać, jak ta rzeczywistość wygląda, że to nie jest piękne natchnienie gdzieś tutaj przy świecach, że te wieczorki to wszystko, tylko to jest tu walka o stypendia, to jest bicie się po prostu gdzieś o znalezienie czasu w ogóle na to pisanie, tak? Gdzieś tutaj takie, no właśnie te polityczne, społeczne otoczenie, wokół którego trzeba lawirować. I myślę, że to jest bardzo ciekawie pokazane, ale jest też taki utwór na początku tego tomu, który troszeczkę jest nostalgiczny, a też mówię o poezji. Nie pytaj więcej kim czym. Pan był kiedyś poetą. Nie mogłeś tego ująć prościej, synku. Siedzący w pierwszej ławce od okna. To prawda, byłem kimś takim. Nie zdając sobie z tego sprawy, paplałem 3 po 3, jak dziecko, które nauczyło się mówić. Pan był kiedyś poetą. To było dawno. Niewiele pamiętam, pojedyncze słowa, oderwane sytuacje, liryczne telegramy zawiadamiające o konieczności przyjazdu w celu odebrania nagrody pieniężnej za zestaw słów. Pan chyba był kiedyś poetą. Widzę zamglone szyby pociągu, który zatrzymał się w szczerym polu. Boję się podejść do okna, żeby nie być podejrzanym o chęć napisania tak zwanego wiersza. Bo ja coś o panu słyszałem. Synku z pierwszej ławki od okna, dobrze mi tu z wami i ciepło idzie od kaflowego pieca, na którym plansza z pytaniami przypadków. Nie pytaj więcej, kim, czym byłem.
Piękny wiersz. To też jest wiersz podsumowujący to, o czym mówimy dzisiaj, czyli o tych poetyckich zmaganiach, tak?
Tak. Po co być poetą? Kim jest tak naprawdę ten poeta? Co osiąga? Jak o to walczy? Myślę, że tutaj to jest z taką trochę autoironią też pokazane, ale też z nostalgią, bo ja z tego utworu wyczytuję gdzieś takie, może nie jest tutaj duma z tego bycia poetą, ale gdzieś jest takie, że coś się zrobiło i ta poezja jest w życiu cały czas obecna, od niej się po prostu nie da uciec. No boję się podejść tak do tego okna, żeby czasem nikt nie pomyślał, że ja te wiersze piszę, bo ja ciągle je piszę, także tutaj jest to zanurzenie w poezji do samego końca.
Jest też taki dość obrazoburczy, powiedziałabym, wiersz zatytułowany Inwazja, który dalej jest w temacie tego zmagania poetyckiego i tutaj już rzeczywiście podmiot liryczny, czy może autor, nie szczypie się w język, nie gryzie się w język. Tutaj wulgaryzmy się pojawiają. Ja może we fragmencie ten wiersz przeczytam. Już sam tytuł Inwazja pokazuje nam, że tu będzie działo się coś groźnego, tak? Że tutaj będzie jakiś bunt. I zaczyna się to tak. Liżą mnie niewidzialne języki, te drobne ukłucia świadczą o zarazie. Rozsiada się statecznie flotylla dmuchawców i wskórze zakłada kolonie karne. Plotkuje mną powietrze, wypluwają wyspy i robią sobie rzeczną przystań. Daje się łatwo rozsmarować na kromce, z kosza, pod grochówkę z menażki w 3. dniu poligonu. 4. dnia będą jedli podsiadłe. To ich naprawdę wzmocni. Szczątki dawnych poetów, na widok których panienki sikały, plączą się z dźwiękami przebojów puszczanych z głośników na wzgórzu. Disco polo wchodzi łatwo, nic nie boląc, jak świeca. Poeta nie. Poeta się, tu 3 kropki postawię, rwie, stwarza problemy językowe, podmienia znaczenia, podmywa dawno wykrystalizowane pojęcia, przestawia minerały akcentów w glebie i na półkach zbieraczy, którzy właśnie tracą cierpliwość i mówią głośno przez szybę i folię, przez celofan do kwiatów, aż biedne chylą swe potulne główki.
Tak, tutaj można powiedzieć, że niektóre te utwory mówiące o poezji są niepoetyckie w takim powszechnym tego słowa znaczeniu. Nie są na pewno liryczne, nie są subtelne. Tutaj ta poezja wdziera się w życie podmiotu lirycznego, poety, jak taka czasami wręcz niechciana nawet sytuacja.
Ale jak tutaj ma konkurować z disco polo, które wkracza na salony, tak? To bardzo też ironiczny jest utwór, w którym dużo goryczy słyszymy i czytamy, goryczy, która jest w podmiocie lirycznym.
Tak, i w tych wierszach też pojawia się bardzo często takie pokazanie, że tej drogi poeta sobie nie wybrał. To nie jest coś takiego, że on zdecydował, będę poetą, będę pisać. We wcześniejszym utworze, ja tutaj tylko o mały cytat dam, jest utwór Nawet tu w wojsku. Nawet tu w wojsku chodzą za mną wiersze jak psy. Liżą ręce, proszą o więcej mięsa, kości, krwi. Skaczą do gardła, piją ślinę, a potem uspokajają się. Lepka biała nić wiąże je ze mną niewidzialna. No tutaj mamy taki przymus, prawda, tego pisania. To nie jest na zasadzie wyboru, chęci, jakiegoś takiego uwznioślonego natchnienia. To jest tylko i wyłącznie przymus. One osaczają, te wiersze gryzą tego poetę, prawda?
No to wyraźnie było słychać w wierszu Inwazja, które we fragmencie państwu przeczytałam. Tutaj jest gwałtowność i energia tego języka, też jest mieszanie stylów, potoczność i wulgarność, i też rozbijanie takich utartych znaczeń. I to zmaganie właściwie takie zdenerwowanie, tak, że musi pisać, to niezależnie od wszystkiego. Znaczy podmiot liryczny przekonuje nas, że mimo wszystko, mimo tego, co wkracza na salony, tego, co by się nie chciało, i tak będzie pisał, tak?
No, nie ma wyjścia, tak?
Nie ma wyjścia, to tak, jest taka dola poety.
To jest po prostu, tak jak wcześniej wspominałam, to jest taki przymus wewnętrzno-zewnętrzny, powiedziałabym. Z jednej strony rozpieranie takie czuć od wewnątrz, te wiersze chcą się z niego wydostać. Z drugiej strony jest przymus zewnętrzny, bo wszystko, na cokolwiek nie spogląda, wszystko, czego doświadcza, wymusza na nim pisanie, tak? I w tych utworach tutaj wybranych, zebranych, pojawia się też bardzo różnorodna tematyka, to też trzeba podkreślić, że nie tylko o poezji są te wiersze.
Dużo jest też o Bogu, o religii, tak?
Dużo jest o Bogu, jest o religii, jest też o miłości i o śmierci, czyli powiedziałabym, że są tutaj tematy wszechżyciowe, tak bym to określiła, tak? I te utwory, które gdzieś się pojawiają na temat właśnie śmierci i odchodzenia, też do mnie przemawiają trochę taką nostalgią, powiedziałabym. One nie są już takie gwałtowne w większości. One są już dużo spokojniejsze. Jest utwór, który jest o śmierci, ale tak jakby nie był o śmierci. Utwór nosi tytuł Podobna trasa. Było jak wtedy, gdy jechałem na pogrzeb wujka Adama do Makowa i wieniec telepał się w bagażniku. Październik rześki, wyrazisty, podobna trasa. Faworytka mruczała czule, wpadając z wiatrem w głębokie doliny. Jechałem sam i czułem się potrzebnym ogniwem w łańcuchu wieńców, ciał i trumien suwanych do przodu. Chciałbym widzieć te trumny z samego początku. Właściwie nieraz je widzę. Czemu głupi biegasz w nocy po mieszkaniu, pytają potem. Tak, jakoś się zrywam. No właśnie, i tutaj jest to mówienie takie o śmierci niebezpośrednie, prawda? No, wieniec, który jest wieziony w bagażniku, i to, że te wszystkie trasy są takie same, podobne, wszyscy tam zmierzamy.
I też trochę jest to takie połączenie sakrum i profanum, tak? To ten wieniec w bagażniku, któż z nas nie wkładał, nie pakował wieńca do bagażnika? Wydawać by się mogło, że to jest takie nieadekwatne do sytuacji, ale to jest właśnie życie, tak? Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku i wszyscy kiedyś pewnie będziemy mieli te wieńce z bagażnika po prostu wyjęte, tak? Na nasz własny grób.
Dokładnie, takie właśnie pokazanie codzienności odchodzenia, tak? Tutaj właśnie nie mamy jakiejś takiej rozpaczy, tutaj nie ma smutku wielkiego, tutaj nie ma jakiegoś takiego krzyku. Jest po prostu takie uświadomienie sobie, prawda? Jesteśmy tu, bo jesteśmy, w końcu odejdziemy, czeka nas podobna trasa, nic innego.
Jest pewna dosłowność tej poezji, która akurat może wydawać się nieadekwatna do poezji, ale ona fantastycznie tutaj pasuje i też dotyczy biografii samego autora. Nie powiedziałyśmy nic o wykształceniu. Otóż Karol Maliszewski studiował najpierw filologię polską, potem studiował i skończył, skutecznie już studiował filozofię. Chciałabym przeczytać wiersz zatytułowany po prostu Lot, który ewidentnie z życiem poety się wiąże. Dedykowany jest Eli i Maćkowi Chlebickim. Maciek Chlebicki już wystąpił w poprzednich wierszach. Zresztą dużo to dedykacji.
Bardzo dużo.
Tych wierszy. Maciek Chlebicki to ten od wspólnej maszyny do pisania. Więc proszę posłuchać, jak brzmi wiersz zatytułowany, przypomnę jeszcze raz, Lot. Absolwent filozofii. Zostałem świetlicowym w szkole podstawowej, Ziemia Kłodzka w nawiasie. Oto losy człowiecze. Kadra jest młoda, dzieci krzyczą. Nie wiem, czy mój wystudiowany stoicyzm podoła. Dzisiaj rozmawiałem z nimi, nawiasie, czwarta B, o ziemi, matce naszej. Ile kto ma hektarów?
Tak, tutaj znowu łączy nam się to sakrum z profanum, tak? Tutaj filozofia, jestem nauczycielem filozofii. No i hektary, tak?
Tak, tak.
To, czyli takie gdzieś połączenie, próba dotknięcia codzienności tą swoją wrażliwością, powiedziałabym. Ale o tej nauce i o tych dzieciach poeta wspomina też kilkukrotnie w swoich utworach. Między innymi w utworze Prosta historia.
Dobrze, to ja sobie też wybrałam ten utwór, ale jeszcze tylko bym dokończyła. Mhm. We fragmencie przeczytałam ten lot. Ponieważ ten wiersz jest dość długi, to ja jeszcze pozwolę sobie fragmencik tego lotu przeczytać, właśnie tę puentę, która jest bardzo ważna. Patrzę na park, gdzie statko młodych łabędzi wzbija się do lotu. Mnie też o nic innego kiedyś nie chodziło.
Tu taka nostalgia nam się, prawda? Też kiedyś byłem takim młodym ptakiem, który chciał po prostu polecieć. No a teraz...
Siedzę w świetlicy i rozmawiam o hektarach
i dotyka mnie ta proza życia w tej poezji, powiedziałabym, prawda? I ta prosta historia, utwór, który też możemy znaleźć w tym tomie, też jest właśnie taką, powiedziałabym, takim podsumowującym utworem. Do tylu kościołów chodziłem, daremnie. Gipsowe figurki śmiały się ze mnie, pozostawione dzieci płakały. Resztki Boga trzeba było wyskrobywać z ich zabłoconych kurtek. Ojciec buszował w knajpach, nawiedzał dziwki. Świat oddalał się jak chybotliwy wagonik bez konduktora, bez maszynisty. Potem takie same dzieci spotykałem w szkołach. Uczyłem je poprawnej pisowni własnych nazwisk. Wpatrywały się we mnie jak w maszynistę. Wybierałem z nich najlepsze do składu na mecz z sąsiednią biedą. I kiedy obrzucały się błotem na boisku pod hałdą, miałem łzy w oczach. Wiem, miało być o Bogu. I tutaj tak trochę ciężko cokolwiek dodać do tego utworu, bo tutaj jest wszystko. Tu jest doskonała obserwacja i powiedziałabym taki fragment doświadczenia z życia tutaj podmiotu lirycznego i poety też, bo na Śląsku żył, żyje i doświadcza tego, co tam się działo. No również tej biedy, tej dziecięcej takiej niemożności ucieczki. I myślę, że właśnie taka bliskość codzienności też jest znakiem rozpoznawczym tego tomu, tak? Że tutaj nie ma właśnie, tak jak już na początku wspominałyśmy, żadnych takich wielkich natchnień, wielkich słów. Mimo tego, że tutaj i ta filozofia, i ta poezja, to wszystko jest takie na wyciągnięcie ręki, takie bliskie bardzo.
No a jednocześnie są te doświadczenia, które autor ma, podmiot liryczny ma, choćby wojsko musiało bardzo mocno wryć się w pamięć filozofa młodego, no bo jak się ma wojsko w roku 88 do kogoś, kto wydawać by się mogło ma subtelną, filozoficzną, metafizyczną wręcz naturę, czy metafizyczną potrzebę postrzegania rzeczywistości. No ale takie jest właśnie życie.
Tak, to jest życie, które łączy właśnie tą wrażliwość z tą surowością, która jest wokół. I bardzo się cieszę, że poeta nie zatracił tej swojej wrażliwości, mimo tego, czego doświadczał, w jakich czasach przyszło mu żyć. I że ta wrażliwość pozwoliła mu nie tylko obserwować, ale też właśnie opisać te doświadczenia.
A opisał je Karol Maliszewski w różnych swoich tomach. My dzisiaj zastanawiałyśmy się, czytałyśmy fragmenty z tomu zatytułowanego Zdania na wypadek. To są wiersze zebrane w tym tomie z różnych innych.
Dokładnie i to były doskonałe zdania na wypadki wszelakie.
Pani Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka, dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Iwono.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.